On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Witam w naszym comiesięcznym spotkaniu. Nowy rok 2015, nowe wyzwania, również te związane z Ewangelią. I tak zastanawiając się, kogo Państwu przedstawić na początek 2015 roku, troszeczkę mnie zainspirowały wydarzenia sylwestrowe. Otóż w tym roku na Sylwestra ludzie się wybierali, a to do Krakowa, a to do Wrocławia, a to do Warszawy, czyli a to do TVN-u, a to do Jedynki, a to do Polsatu i do innych stacji. Nawet takie żarty usłyszałem, co Pani robi na Sylwestra, spontanicznie proszę Pana, wybiorę kanał w ostatniej chwili. Tak sobie pomyślałem, że telewizja jest tym, co nas dzisiaj najbardziej kształtuje. Chcielibyśmy, aby to prasa, aby to książki, aby to słowo pisane, często stare słowo pisane sprzed wieków, było tym, co kształtuje naszą moralność, nasze życie. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna, mimo pięknych programów, które nawet na antenie naszego radia są emitowane o książkach, o nowościach wydawniczych. Statystyczny Polak, ponoć tam jedna książka w roku. Zastanawiam się, za kogo ja lubię limit, a i tak dużo nie czytam, bo czasu nie mam. Więc to nie ten kierunek. Internet jest takim źródłem wiedzy tak obszernym, można znaleźć tam tyle rzeczy mądrych i tyle jednocześnie głupot, że też nie jest tym medium, które dziś kształtuje rzeczywistość, które kształtuje sumienia, ponieważ często mi się wydaje, że no coś jest oczywiste, coś o czymś czytam w internecie, chwilę później dowiaduję się, że ani moja mama, ani moja teściowa nie mają zielonego pojęcia, o czym mówię. Natomiast telewizja i radio, a głównie telewizja, jest do dziś najtańszą, najpopularniejszą i najbardziej ogólnie dostępną formą rozrywki, formą przekazu. Jednocześnie mamy tu słowo, jednocześnie mamy tu dźwięk. Można się przy tym oglądaniu telewizora trochę odmurzyć i wyłączyć. Można sobie włączyć jakiś kanał przyrodniczo-naukowy i czegoś się nawet nauczyć szybciej niż z podręcznika, na przykład historii czy fizyki. I rzeczywiście to telewizja, mimo wielu naszych achów, ochów i chęci zmiany rzeczywistości, jest tym, co nas kształtuje dzisiaj najmocniej. Kształtuje młode pokolenie, kształtuje też stare pokolenie, czy też to starsze pokolenie, proszę się nie czuć obrażony. I dlatego tak myśląc o telewizji, zastanawiałem się nad tymi programami publicystycznymi, religijnymi, serialami religijnymi, etc., które się w naszej telewizji ukazują i chciałem Państwu powiedzieć, że gdzieś musiał być początek tego wszystkiego. Jak był początek telewizji, to raptem był wiek XX, tak w tej telewizji musiał być ktoś, kto jako pierwszy wpadł na pomysł, że można mówić w tej telewizji nie tylko o pogodzie, polityce i różnych głupotach, ale można mówić o rzeczach również istotnych z punktu widzenia wiary, z punktu widzenia moralności. Dlatego też, szukając tej osoby, oczywiście ją znalazłem. Znana mi jest ta postać, o której dzisiaj będę mówił. Proszę Państwa, rozwój telewizji to przede wszystkim dwa kraje. To Wielka Brytania, ale tak naprawdę to Stany Zjednoczone Ameryki. USA jest tym krajem, które z kinematografii i w ogóle z branży telewizyjnej zrobiło prawie religię. Jeżeli coś wychodzi do dzisiaj Amerykanom, to sposób kręcenia filmów, sposób kręcenia seriali, sposób kręcenia programów dokumentalnych. Oni są w tym najlepsi. To jest moje prywatne zdanie. Można mieć inne, ale ja chyba je przez dłuższy czas nie zmienię. I to Amerykanie postanowili zrobić biznes z tego małego pudełeczka, w której ruszają się obrazki, i oni jako pierwsi zrobili ten biznes, jako pierwsi te telewizory rozprzestrzenili po terytoriach swojego kraju, aby prawie każdy obywatel miał do nich dostęp. Jako pierwsi zaczęli na tym zarabiać. Więc któż mógłby być bardziej na miejscu wybrany przez Pana Boga, aby wprowadzić Pana Boga do telewizji, jak nie Amerykanie? I o nim będziemy dzisiaj mówili. Postać, którą chcę Państwu przedstawić, to Fulton James Sheen, ostatecznie arcybiskup, więc będę mówił często pewnie o nim arcybiskup, chociaż po drodze w życiorysie oczywiście najpierw będzie księdzem, potem będzie biskupem, bo do tej funkcji należy dojść. Urodzony 8 maja 1895 roku w takiej małej miejscowości El Paso, to jest w stanie Illinois, chociaż brzmi to bardzo meksykańsko, to są te stany północne, to jest stan, w którym znajduje się Chicago, ta miejscowość jest troszeczkę na południe od Chicago, w rodzinie na nasze standardy wielodzietnej, czwórka chłopaków, ojciec i matka. Była to rodzina średnio zamożna, rodzina farmerów, którzy znali pracę na roli, na szczęście nie znali głodu, gdyż jakoś im się tam w życiu powodziło. Rodzice, ponieważ byli bardzo zapracowanymi ludźmi i jednocześnie bardzo wierzącymi, dbali nie tylko o wykształcenie swoich synów w formie takiej intelektualnej, ale też religijnej poprzez najprostszą rzecz, znaczy cotygodniowa msza święta. Chłopcy mieli być ministrantami i codzienny różaniec. Ten codzienny różaniec już mi się któryś raz, jakby powiedzieć, pojawia w życiorysie świętych, bo choćby nasza Beretta Molla, popularna tak w Kaliszu, w swoich wspomnieniach dzieciństwa też opowiada, że ojciec tutaj się kojarzył tylko z tym, że rano szedł na mszę, potem szedł do pracy, potem wracał, jadł kolację, modlili się na różańcu i koniec jej relacji z ojcem, a relacja z ojcem zbudowała jej wiarę i pokazała, że rzeczy Boże są niezwykle istotne. Tu mamy to samo, czyli codzienna praca i wieczór, w którym ten różaniec jest wpisany i jest nieodzowny, te tajemnice dnia do zmówienia. Młody Fulton po skończeniu szkoły, tej takiej bardziej podstawowej, bo był człowiekiem bardzo inteligentnym, to widać było od dziecka, zresztą miał takie szczęście, że jego bracia to też były osoby dość mocno inteligentne, więc w takim gronie wzrastał dość dobrym do rozwoju intelektualnego. Postanawia iść do seminarium. Odkrył to powołanie bardzo szybko, nie bił się z nim dużo, no i po prostu swoje kroki skierował do seminarium. Tam je gładko, można tak powiedzieć, przeszedł i w 1919 roku zostaje wyświęcony na prezbitera, po czym zaraz później jedzie do Belgii, aby tam kontynuować swoją naukę doktorancką. I proszę zwrócić uwagę, 1919 to jest rok po I wojnie światowej. Młody Fulton urodził się koniec XIX wieku. To była zupełnie inna Ameryka. To była Ameryka po wojnie secesyjnej. To była Ameryka, która nie chciała wtrącać się w sprawy świata. Twierdziła, że zajmujemy się sobą, niech nikt się nami nie zajmuje. Natomiast gdy on zostaje prezbiterem, jest jakby w zupełnie innym świecie. Ameryka przystępuje do I wojny światowej, wygrywa tą wojnę, a on jedzie do tej Belgii, widzi tą Europę zniszczoną, widzi tych ludzi, którzy muszą odbudować wszystko, co stracili tak naprawdę. I to też buduje jego duchowość. Buduje jego podejście do człowieka, jako do tego, który cierpi w rzeczywistości. On rzeczywiście tam w tej Belgii uczy się dość prężnie, dostaje nagrody za traktaty filozoficzne i tak dalej, ale ważniejsze dla mnie jest to, że on tam w tej Belgii widzi rzeczywistość, która jest rzeczywistością powojenną. To też kształtuje jego, jakby powiedzieć, taką wrażliwość na człowieka, ponieważ Stany Zjednoczone, do których wraca za kilka lat, mają ten problem, że mają też wiele ofiar wojny, ale tych ofiar wojny aż tak bardzo nie widać, bo to są kombatanci wojenni, którzy często są kalekami, nie mają pracy, bardzo mocno cierpią, rodziny, które psychicznie cierpią po śmierci najbliższych, w końcu I wojna światowa była wojną do tej pory największą, jeżeli chodzi choćby o liczbę zgonów podczas wojen, dlatego też w Stanach Zjednoczonych ten problem duszpasterski też istniał, ale był zakamuflowany, no bo nie było gruzów, bo nie było tego, że gdzieś coś tam płonie, że trzeba odbudować kościół, prawda? Wszystko pięknie kwitnie, natomiast no wewnątrz człowiek cierpi i to cierpienie było rzeczywiste. Gdy wraca do Stanów Zjednoczonych po tej nauce, wraca do swojej rodzinnej diecezji Peoria, to jest w ogóle ciekawa nazwa i ciekawe miejsce w ogóle tej diecezji w Stanach Zjednoczonych, to jest dość interesujący temat. To była taka młoda diecezja, ona była tylko kilka lat starsza od niego. Kiedyś była cała taka wielka diecezja Chicago, ale ona była, coraz więcej ludzi się tam w Stanach Zjednoczonych sprowadza, rodzi, dlatego też papieże coraz bardziej dzielą te terytoria i on do tej nowej diecezji przybywa, no i pracuje jako ksiądz. I tutaj zaczyna być odkrywany już przez swoich zwierzchników jako postać wybitna. Przede wszystkim młody Fulton jest genialnym kaznodzieją. I tak naprawdę ten aspekt kaznodziejstwa, słowa żywego, będzie tym, co wyróżnia go na tle innych kapłanów, ale tak naprawdę daje mu jakąś taką wewnętrzną tożsamość. To jest człowiek, o którego kazaniach się mówi, na którego kazania się chodzi, komentuje. Te kazania nawracają często ludzi, to jest jeszcze taki okres w dziejach historii, właściwie jeszcze przedtelewizyjny. Ludzie pisali do gazet swoje przemyślenia. Wielu też pisało, że pod wpływem właśnie kazań owego prezbitera się nawróciło i to też było komentowane wtedy na łamach prasy lokalnej. W 1930 roku Fulton wpada na taki genialny pomysł, że istnieje radio i to jest świetny sposób przekazywania słowa, więc dlaczego on nie miałby z niego skorzystać? I zaczyna prowadzić audycję w radiu, w której opowiada o wierze. Proszę Państwa, no można powiedzieć genialny pomysł. I co w tym wielkiego, prawda? Sam jestem w radiu katolickim w tej chwili. Ale on był pierwszą osobą, która na to wpadła. Osobą, która była tak interesująca w odbiorze, że cotygodniowo, bo to były audycje cotygodniowe, gromadziła przy radioodbiornikach statystycznie około 4 milionów ludzi. Jest, ja bym bardzo chciał, żeby moja audycja miała takie grono odbiorców. W dzisiejszym świecie no to byłby naprawdę spory sukces. I to mu wychodziło naturalnie. Te kazania, które głosił w stacji radiowej, były proste, były mówione językiem żywym, to nie była kartka, z której on czytał jakieś tam monotonne wypowiedzi o Panu Bogu, tylko to były zawsze przykłady odnoszące się do konkretnych problemów i konkretnego życia poszczególnych ludzi, często mu ludzi znanych. Jako prezbiter pracuje do 1948 roku, proszę zwrócić uwagę, 1919 jest wyświęcony, a tutaj 48, to prawie 29 lat, jest zwykłym szeregowym księdzem, który pracuje duszpastersko. To jest też świetna karta w życiorysie. No i on w roku 1948 zostaje, jakby powiedzieć, zauważony, bo te informacje docierają do Nowego Jorku o tym, że taki ciekawy prezbiter jest w tej diecezji Peoria i bierze go pod skrzydła kardynał Spellman. To jest, proszę Państwa, wybitna postać kościoła XX wieku w Stanach Zjednoczonych. To był bliski przyjaciel Piusa XII, papież, który pośredniczył w czasie wojny między Stolicą Apostolską a prezydentem Rooseveltem. Wielokrotnie z tym prezydentem Rooseveltem rozmawiał w cztery oczy, dzielił się wiedzą, którą otrzymywał od Stolicy Świętej. Stolica Święta, wiadomo, zbierała te informacje, co się dzieje w Europie, jaka jest sytuacja i tak dalej. Więc był osobą, której ufał papież i był osobą, którą też ufały władze cywilne. W związku z tym po wojnie człowiek ten miał bardzo dużo znajomości, które wykorzystywał dla ewangelizacji. On zakładał mnóstwo szkół katolickich, ochronek katolickich, ale też dbał o to, aby nie tylko infrastruktura nam pięknie rosła, bo to oczywiście można łatwo zrobić, ale jak za tym nic nie idzie, to nie ma sensu, ale dbał też o to, aby bardzo mocno na tych terenach, w których rozwija się Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych, dbać o ewangelizację. Dlatego też właśnie, gdy usłyszał o kimś takim jak młody Fulton, wziął tego księdza pod swoje skrzydła do pomocy przy diecezji i w ciągu kilku lat tak naprawdę sprawa była dość przesądzona, bo w 1950 roku, 11 czerwca, zostaje wyświęcony na biskupa pomocniczego diecezji Nowy Jork. Ten 1951 rok był dla niego też ważny z innego powodu. Oto właściciele wytwórni filmowej Dumont, ta wytwórnia już nie funkcjonuje, zbankrutowała tam w latach 60., ale ci właściciele dochodzą do takiego wniosku, że fajnie byłoby stworzyć program, w którym przywódcy religijni różnych wyznań mogliby ze sobą dyskutować albo opowiadaliby o jakichś kwestiach moralnych. Zobaczymy, czy to się sprzeda, czy będzie target, jak to się mówi w języku handlowym. I zaprosili do swojej stacji kaznodzieje protestanckiego, zaprosili rabina żydowskiego, no i właśnie też ktoś wpadł na pomysł, że przydałby się przedstawiciel kościoła katolickiego i zapytanie poszło do kurii, czy Nowego Jorku, czy ktoś taki by się znalazł. Oczywiście z nastawieniem na już biskupa Sheena, który znany był z audycji radiowej w swojej starej diecezji Peoria. Biskup dochodzi do wniosku, że czemu nie? Idzie do tej telewizji i pierwsze odcinki polegały na tym, że te osoby osobno opowiadały o różnych aspektach religijno-moralnych, że tak powiem, jak protestancki kaznodzieja okazał się nudny jak laki z olejem, jak żydowski rabin okazał się nudny jeszcze bardziej niż ten protestancki. Nikt tego nie chciał oglądać, po dwóch odcinkach to zostało zdjęte. Tak biskup Sheen zaskoczył. Można użyć takiego słowa. Proszę Państwa, zaczyna się cykl nadawania programu pod tytułem Życie jest warte życia. Wpierw to była te kanały wytwórni Dumont, potem po bankructwie tej stacji program przejęła do dziś istniejąca stacja ABC. Proszę Państwa, był to najczęściej oglądany serial telewizyjny w historii. średnia oglądalność tego programu, a był to program emitowany co tydzień, oczywiście z pewnymi przerwami, bo biskup miał swoje obowiązki, czasami musiał zawiesić nadawanie odcinków, ale potem je znów wznawiał. Średnia oglądalność to było, proszę Państwa, 10 milionów ludzi. Proszę Państwa, to jest taka liczba, że aż się w głowie kręci. Na czym polegał ten program? A program polegał po prostu na tym, że biskup Fulton w stroju całkowicie duchownym, czyli miał na sobie sutannę, krzyż biskupi, piuskę w odpowiednim kolorze, stał przed widownią, bo była to audycja nagrywana na żywo, miał kredę, miał tablicę i tłumaczył prawdy wiary. Tłumaczył, czym jest grzech, tłumaczył, co ten grzech czyni w naszym życiu, ale robił to w sposób, proszę Państwa, tak otwarty, z uśmiechem, z odpowiednim gestem, on potrafił grać z kamerą. To jest pewna sztuka, nie wszyscy to nawet aktorzy według mnie potrafią robić, natomiast ta kamera do niego się uśmiechała tak, jak on się uśmiechał do niej. On miał takie sztuczki, takie można powiedzieć komiczne, bo gdy ta tablica była zapisana, no to kamera szła na niego, było zbliżenie, on mówił do tych widzów, że w tej chwili jego anioł stróż tą tablicę, wyczyści, po czym kamera się oddalała i rzeczywiście ta tablica była czysta, bo wyczyścił ją ktoś z obsługi, ale dzieci, bo to często, że oglądały dzieci, wierzyły w 100%, że on ma tam takiego anioła, który mu tutaj tą tablicę ściera, co było też dość zabawnym elementem, ale przede wszystkim takim skupiającym uwagę. I proszę Państwa, te audycje można obejrzeć, nie ma problemu, to jest w większości czarno-białe, chociaż era koloru też późniejszego arcybiskupa dotknęła. Ku mojemu pozytywnemu niezwykle zaskoczeniu, część z tych filmików nawet jest przetłumaczona i są napisy w języku polskim. To są często tam audycje po 10, 15, 20 minut, w zależności jaki jest temat danej audycji. Natomiast sposób realizacji tego jest bardzo prosty, ale sposób gry aktorskiej biskupa jest po prostu fenomenalny. Jak to się widzi, to aż by się chciało mieć takiego kaznodzieje u siebie w parafii. Proszę Państwa, sukces tego był tak wielki, że arcybiskup Fulton otrzymał w 1952 roku, czyli prawie rok po rozpoczęciu nadawania tego programu, nagrodę Emmy. Jeżeli ktoś nie wie, to powiem, że nagroda Emmy to jest taki Oscar tylko dla rzeczy związanych z telewizją, czyli najlepszy serial, najlepszy program dokumentalny, tak? Aktor serialowy, aktor krótkiego filmu, ale emitowanego w telewizji i tak dalej. On otrzymał tą nagrodę w kategorii najbardziej popularna osoba telewizyjna. No niesamowite, to jest jedyny biskup w historii, który coś takiego otrzymał. Proszę Państwa, jego ta nauka w telewizji, te programy telewizyjne były emitowane do roku 68. On w międzyczasie, proszę Państwa, zmienia się świat, zmienia się Kościół, jest sobór, jest ta cała rewolucja, bo 68 to już też zaczyna się ta rewolucja seksualna. To wszystko też dotyka Stany Zjednoczone, te problemy społeczne, z którymi oni musieli się zmierzyć, choćby z segregacją rasową i tak dalej. Przecież to wszystko w tych Stanach Zjednoczonych buzuje, a on w tym całym zamęcie, mniej więcej 10 milionów, tak jak mówię, średnio przez cały okres nadawania, 10 milionom osobom w Stanach tłumaczy rzeczywistość w sposób naprawdę interesujący. Proszę Państwa, ciężko jest mi tutaj w tej chwili zamknąć w dwóch zdaniach to, co było najbardziej widoczne w nauczaniu biskupa Fultona. Ale ja bym chciał skupić się, można powiedzieć, na kilku wypowiedziach, takich prostych. One oczywiście, no te wszystkie lata to jest kilka wypowiedzi, ale takich, które kształtują moje rozumienie tego człowieka i mi się wydaje, że pokazują to, co miał w sercu. W jednej z dyskusji telewizyjnych na temat celibatu, bo proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone to jest zlepek wielu religii. Religii również chrześcijańskich, w której nie funkcjonuje celibat. Celibat funkcjonuje tylko i wyłącznie w religii katolickiej. Wszyscy protestanci, a tych protestantów w Stanach jest od groma, nie mają tego charyzmatu. Nie mają tego daru, można powiedzieć. Gdy został zarzucony takimi argumentami, które my dzisiaj słyszymy w telewizji, że to jest niemożliwe, że jeżeli ktoś ma celibat, to znaczy, że ściemnia tak naprawdę, bo to trzeba, tak? Nie da się nie rozładować, nie da się wytrzymać, tak? Usłyszał taki argument, to powiedział w ten sposób, i to jest fenomenalne, powiedział, ktoś, kto mnie tak oskarża, sam ma problemy z tą sferą czystości i mnie ocenia na swój obraz i podobieństwo. No często tak jest. Jeżeli na przykład my mamy problem z jakąś rzeczą, to twierdzimy, że usprawiedliwiamy każdego, kto ma problem z tą rzeczą, tak? Bo rozumiemy, że to jest tak ciężko i tak dalej, a wręcz oskarżamy tych, którzy mówią, że na przykład nie mają z czymś tam problemów. I tutaj pod tym względem ta wypowiedź jest normalna, ale dalej ta wypowiedź idzie tak. Tylko ksiądz katolicki jest w stanie zrozumieć Pana cierpienie, mówi do tego adwersarza. Pana cierpienie z nieuporządkowaną seksualnością. Nie dlatego, że ja mam nieuporządkowaną seksualność, ale dlatego, że te pokusy, które Pana niszczą, codziennie niszczą mnie i te pokusy, które Pana dotykają, codziennie dotykają mnie. Ja codziennie muszę z nimi walczyć i wiem, jak to jest męczące i wiem, jakie to jest cierpienie. A jeszcze Panu powiem dalej, że jabłko, którego się nigdy nie jadło, zawsze wygląda smaczniej. I to jest świetne. To jest postawa tego biskupa pokazuje w tej wypowiedzi jasno. Ja wiem, na czym jest rzeczywistość. Ja wiem, że rzeczywistość nie jest prosta. Ja wiem, że bycie kapłanem nie oznacza nieposiadanie pokus. Niektórzy tak mają takie wyobrażenie troszeczkę, że człowiek święty to nie ma pokus, no ale to jest bez sensu zupełnie, to wręcz przeciwnie. Święci mają największe pokusy. I on o tym mówi. Ale te pokusy co sprawiają? Nie to, że jestem lepszy, bo się nie oparłem, co często jest naszą ludzką naturą i to jest nasz problem. Nie, arcybiskup pokazuje tutaj zupełnie inną postawę i ta postawa była widoczna przez całe życie. Ja rozumiem te pokusy, dlatego mam dla ciebie miłosierdzie. Ja rozumiem, że grzech dotyka człowieka i niszczy, dlatego ja to rozumiem. Ja rozumiem, że jesteś niewolnikiem. Niewolnikiem grzechu, a nie człowiekiem wolnym, który by się postarał i wyszedłby z grzechu. Nie, ja to rozumiem. I to jest fenomen. On o tym mówił w różnych koncepcjach, w różnych opcjach, przez całe swoje nadawanie, bym użył takiego słowa, bo on nadawał w telewizji. Pokazywał, że kondycja człowieka jest kiepska, ale to nie oznacza, że należy płakać, tylko wręcz przeciwnie, szukać łaski od Boga, łaski, która jest łaską. Ostatecznie. Trzeba mieć swój wysiłek, trzeba się w wielu rzeczach postarać, ale ostatecznie to, że on w te grzechy nie wchodzi, to jest łaska Boga. To jest prezent, z którym on musi codziennie żyć, musi o niego codziennie walczyć, ale ostatecznie jest to prezent. Ta wypowiedź jest dla mnie taka najmocniejsza, ale jest wiele innych wypowiedzi jego, choćby o rozumieniu mszy świętej, choćby o świętych, choćby o Maryi. Proszę Państwa, proszę pamiętać, Stany Zjednoczone, no, katolicy tylko praktycznie czczą Maryję, tam wszyscy inni wierzący chrześcijanie, tak? Te kościoły protestanckie no, nie mają kultu do Matki Boskiej. Natomiast on ten kult ma olbrzymi. Dla niego Maryja jest takim drugim, największym taktykiem świata, można powiedzieć, tak? Pierwszym jest Pan Bóg i wszystko, co on zaplanował, jest genialne. Natomiast Maryja jest druga. Jak on jego te wypowiedzi na temat objawień w Fatimie, tam zauważa takie rzeczy, których ja w życiu nie zauważyłem, no tam każdy wie, no Fatima, pastuszkowie, tak, pokorni, trójka dzieci, objawienia, ale on tam idzie w głębiej, szuka, no Fatima, dlaczego Fatima, tak, kim była Fatima? Fatima to była księżniczka, ostatnia córka portugalskiego władcy muzułmańskiego, który został przez rekonkwistę wypędzony. W tej kobiecie zakochał się w władca chrześcijański, ta miłość ją nawróciła i na cześć jej nazwał tą miejscowość. I w tej miejscowości, tak związaną z nawróceniem na chrześcijaństwo muzułmanki, przychodzi Matka Boska i on w tym widzi coś więcej. On w tym widzi nadzieję dla muzułmanów, on w tym widzi objawienie, które mówi światu, on to tak komentuje. Matka Boska mówi muzułmanom, nawracajcie się przeze mnie, tak? To, co Jan Paweł II powiedział do Alegoakty, módl się do Matki Boskiej. Nie po to, żebyś zatrzymał się na tym. Niektórzy tak mówią, nie? Że powinien mu powiedzieć, o, nawróć się na Pana Jezusa. Nie, on mu powiedział, zacznij czcić tego, kogo czcisz, bo muzułmanie jakoś tam czczą Matkę Boską. A dojdziesz dalej. Dojdziesz dalej. I on to samo mówił, tak? Zawsze szukał tego planu Bożego w najmniejszych rzeczach. W roku 66 zostaje mianowany biskupem Rochester, a później arcybiskupem tytularnym. Natomiast ta jego praca już jako biskup taki diecezjalny, rządzący własną diecezją jest niezwykle krótka. To są zaledwie 3 lata. Jego stan zdrowia się pogarsza, już ma odpowiedni wiek, dlatego abdykuje, tak? Czyli ustępuje ze swojej pozycji. W roku 68 postanawia też zaprzestać nadawania programu swojego, gdyż już też nie ma siły. Ale co dla niego oznacza stwierdzenie nie ma siły? Nie mam siły chodzić do telewizji i już w ten sposób ewangelizować. Nie mam siły być zarządcą diecezji, ale jestem kapłanem. On do końca życia jeździ, udziela bierzmowania, mówi kazania, ogłosi rekolekcje. Jak to mówi, chce umrzeć w butach. Często tak, ja mam takich chrześcijańskich, można powiedzieć, znajomych, którzy mówią, że można umrzeć w łóżku albo umrzeć w butach głoszenia Ewangelii, gdzieś na misjach, tak? To jest według mnie bardzo piękne. On cały czas ewangelizuje, on cały czas działa, on cały czas pracuje, pisze książki, bo tych książek też napisał 66. Nie tylko telewizja, radio, ale również właśnie tutaj literatura. Proszę Państwa, gdy umiera w 1976 roku, dość ciekawe, proszę zwrócić uwagę, w 71 ustępuje, jeszcze 5 lat żyje, umiera dwa miesiące dokładnie, po wizycie duszpasterskiej Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych, gdzie z Janem Pawłem II się spotyka. Jan Paweł II o nim mówi, że jest człowiekiem Bożym. Tak powiedział i jest dumny z tego, że Kościół katolicki ma takich biskupów, ma takich prezbiterów. I gdy on umiera, data śmierci to 9 grudnia 1976 1906 roku. Natomiast ta data śmierci jest troszeczkę taka dyskusyjna, gdyż on został znaleziony w klęczniku w swojej prywatnej kaplicy przed Najświętszym Sakramentem rano 9 grudnia. Nie wiadomo, kiedy tak naprawdę umarł. Koroner do końca nie mógł stwierdzić dokładnej godziny zgonu. A może umarł 8 grudnia. I ten 8 grudnia dla wielu jest taką datą, w której mają nadzieję, że on rzeczywiście umarł. To jest święto maryjne, jedno z największych świąt maryjnych, 8 grudnia. A arcybiskup Fulton zawsze był maryjny. Proszę Państwa, Fulton Sheen ma tytuł sługi Bożego. Benedykt XVI zatwierdził akt o heroiczności jego cnót. Teraz czekamy na, mam nadzieję, rychłą beatyfikację, ponieważ w zeszłym roku papież Franciszek zatwierdził dekret o cudzie za wstawiennictwem arcybiskupa Fultona. I o tym chciałbym powiedzieć, bo to jest niesamowity cud. Otóż w Stanach Zjednoczonych urodziło się dziecko, które żyło, ale słabe miało serce. Niestety akcja serca zaczęła ustawać. On tam dostał jakieś migotanie komór i tak dalej. Lekarze go próbowali reanimować. No ale ostatecznie serce się zatrzymało. Przez cały ten czas rodzice, a zwłaszcza matka, która usłyszała od lekarzy, że nie ma nadziei, to dziecko na pewno umrze, powtarzała imię i nazwisko, czyli Fulton Sheen w kółko przez 61 minut. Po tym czasie, 61 minut, serce znów zaczęło bić. I to jest wręcz prawie wskrzeszenie, tak? Mówię prawie wskrzeszenie, ponieważ on tam miał jakieś migotanie tych komór, serce się zatrzymywało, potem wracało, potem się znowu zatrzymało i ostatecznie już lekarze właśnie chcieli stwierdzić zgon, gdy dziecko zapłakało i nagle, nie wiadomo dlaczego, bez żadnej interwencji lekarskiej, zaczęło po prostu żyć. Co ciekawe, ten cud jest tym bardziej interesujący, gdyż lekarze na samym początku wydali opinię medyczną mówiącą o tym, że mimo tego, że dziecko żyje, nie ma co liczyć na to, że będzie normalne, ponieważ czas, który upłynął między tym momentem, gdy akcja serca została zatrzymana, a została wznowiona w sposób cudowny, był tak długi, że niemożliwe jest, aby mózg nie został uszkodzony. No jeżeli został uszkodzony, to nie widać tego, bo to dziecko ma 3 lata, rozwija się całkiem dobrze, chodzi, mówi, a lekarze, którzy później badali owego chłopca, stwierdzili, że mózg rozwija się jak u prawidłowego 3-latka, więc nie widać żadnych oznak czegokolwiek w przeszłości, co miałoby wskazywać na to, że jakiekolwiek problemy z mózgiem były. To dziecko zostało ochrzczone w szpitalu przez ojca, zaraz po tym, jak dostali informację, która była informacją najgorszą, tak, że dziecko umrze. I tutaj też wiara tego ojca, bo tak jak mówię, matka powtarzała imię i nazwisko, ale ojciec ochrzcił, bo to on chrzcił to dziecko, ochrzcił James Fulton. Fulton miał na drugie James, więc tak naprawdę odwrócił te imiona i wiadomo było, po kim owe imiona otrzymał. Ja mam nadzieję, że arcybiskup Fulton będzie jak najszybciej świętym. Przede wszystkim mam to takiej nadziei dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, Kościół w Stanach Zjednoczonych jest dzisiaj bardzo podzielony, bardzo spolaryzowany. Tam są dwa nurty, które się tak naprawdę zabijają ze sobą. Nie wiadomo dlaczego, do końca nie potrafią współpracować. To są tacy skrajni tradycjonaliści, którzy to są tym takim tradycjonalizmem takim zamkniętym, ksenofobicznym, takim, że tylko my i nikt więcej, a takim skrajnym, nie wiem, protestantyzmem pod tytułem Alleluja i do przodu, grzeszmy, tam, nie wiem, aborcja nie ma problemu, homoseksualizm nie ma problemu. Ten kościół jest strasznie podzielony. I ja mam nadzieję, że arcybiskup Fulton będzie tym, który zjednoczy ten kościół. Ponieważ on z jednej strony był nową ewangelizacją, całe jego życie to nowa ewangelizacja, którą ja zawsze rozumiem poprzez mówienie starych, odwiecznych rzeczy w nowy sposób. A z drugiej strony był człowiekiem tradycjonalnym, tak? On się do końca życia ubierał w śliczne szaty, w ogóle wyrzucał te wszystkie posoborowe ciuchy. Kiedyś go spytano, dlaczego tak jest, tak? Dlaczego on w ten sposób funkcjonuje? I on powiedział tak, że trzeba mówić wszystko na nowo, tak? Ale on ubiera się w ten sposób, w ten taki tradycjonalistyczny sposób, dlatego, bo on ma bardzo ważnego szefa, a on tego szefa reprezentuje na ziemi. Proszę Państwa, ja mam nadzieję też, że ten sługa Boży zostanie błogosławionym również dla nas, dla Kościoła powszechnego, ponieważ coś czuję, że jeżeli zostanie błogosławiony później świętym, to za 100 lat będzie jakimś patronem telewizji albo patronem radia. Mam nadzieję, że zachęciłem Was trochę do poznania tej osoby. Często zachęcam, aby wziąć jakąś książkę i przeczytać, ale sam doszedłem ostatnio do wniosku, że jak odkładam syna spać po godzinie 24, a budzę się przed 8, to jakoś to Państwo Boże Augustyna, które na mnie czeka, jakoś jest mało takie zachęcające. Natomiast telewizja to coś, co zawsze można włączyć, jakiś program zawsze można gdzieś sobie obejrzeć. Dlatego zachęcam, aby wejść na programy które pozwalają filmy obejrzeć, wpisać nazwisko Sheen. To się pisze S-H-E-N i Fulton i można sobie obejrzeć jego kazania. Nawet z napisami polskimi. Zachęcam, aby samemu to zrobić i zachęcam, aby pokazać innym. Łatwiej jest obejrzeć sobie 20 minut takiej wypowiedzi, niż przeczytać jakąś trudną książkę. Natomiast owoce mogą być identyczne. Słyszymy się za miesiąc.